Czas reakcji w Radiu Szczecin.
I to już piątek. Dzieci i młodzież już odliczają czas do końca roku szkolnego, choć tak naprawdę nauka, no bo i wystawianie ocen zakończyło się dużo wcześniej, no ale jeszcze do szkoły trzeba chodzić, ale w piątek zakończenie i wakacje. Witamy bardzo Państwa serdecznie i dzieci i młodzież także, jeżeli nas słuchają. Witamy w czasie reakcji, a witają Państwa Mariusz Tałajkowski, realizator, który dzisiejszy program zrealizuje, a program potrwa, przypomnę, prawie do godziny 13. Sławomir Orlik program przygotowywał, jest także w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie, a skoro o telefonach wspomniałem, to przypominam 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Proszę śmiało dzwonić, odważnie zabierać głos, zadawać pytania naszym gościom, proponować tematy, także jak najbardziej komentować te, które podejmiemy w tym programie. 510-37-32 to numer czujny przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Przy okazji dziękujemy. Sporo telefonów nasze czujny numer zarejestrował i w piątek, i także przez cały weekend. Państwo są aktywni cały czas i cieszymy się z tego bardzo. I można także do nas napisać, wysłać zdjęcia, film, muzykę. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. To zaczniemy od telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem. Na początek trochę tematów drogowych. Nasza słuchaczka już po raz drugi, coraz bardziej zdenerwowana za każdym razem, kiedy dzwoni, słyszę to w głosie, zatelefonowała z centrum miasta. To jest skrzyżowanie ulicy Bogusławy z Niepodległości. Po jednej stronie poczta, po drugiej stronie kościół, ale także tam trochę dalej galeria Kaskada. Znają Państwo doskonale tę ulicę. Dojeżdżamy do Niepodległości. Tutaj zatrzymują nas światła. Wydawałoby się, że tylko na chwilę, ale nie, nie na chwilę. Zwłaszcza w godzinach szczytu wyjechanie tą ulicą na Niepodległości jest praktycznie niemożliwe.
Fajnie, mam Teresa, dzwonię, a dzwonię ze skrzyżowania Bogu Rodzicy z Niepodległości. Dzwoniłam do Państwa chyba 2 tygodnie temu. No teraz też, może teraz będzie 6. zmiana świateł i może uda mi się wyjechać, bo akurat teraz stoję pierwsza do wyjazdu. Nic się nie zmieniło. Kierowcy blokują wyjazd, lewy pas do skręcania na Prawobrzeże, czyli Wyszyńskiego, pusty. I co? No właśnie, tak jak mówiłam, przydałby tu się od czasu do czasu jakiś, nie wiem, patrol policji, żeby poinstruować kierowców, że nie wjeżdża się na skrzyżowanie, jeżeli nie ma możliwości z niego zjechać. No i teraz ruszam i będę stała, bo jest wszystko, jeszcze w dodatku 2 autobusy sobie stanęły.
Dziękuję oczywiście Bogu Rodzicy, przejęzyczenie. Dziękuję za kolejny telefon. Proszę dzwonić w tej sprawie. No co my możemy zrobić? Niewiele. Tak, zachęcić policję, żeby trochę się przestawiła, bo oni czasami, bywa, że czasami stoją przy bramie portowej i tam stoją i tam rozglądają się, patrzą, co się dzieje. Może akurat kogoś zatrzymamy, nie wiadomo, zobaczymy, postoimy. To może by się trochę przesunęli na Niepodległości i zobaczyli, co dzieje się właśnie na tym skrzyżowaniu. Ponieważ wjazd na skrzyżowanie, a jest to skrzyżowanie, kiedy nie ma możliwości kontynuacji ruchu, jest wykroczeniem. Zatem nie tylko informowanie kierowców, ale także można, drodzy policjanci, tam wyjąć bloczek. A jeżeli to robią kierowcy autobusów, to już w ogóle, to także prośba do wszystkich prezesów szczecińskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, żeby poinstruowali, że na Niepodległości nie zatrzymujemy się na skrzyżowaniu z Bogu Rodzicy. I teraz spełnię obietnicę, ponieważ dzwoniła do nas w tamtym tygodniu 2 razy nasza słuchaczka, która jeździ chyba regularnie dosyć, ale ją wyzwolenia w stronę centrum, czyli tak mniej więcej od skrzyżowania, ten odcinek będziemy rozpatrywali, od skrzyżowania z ulicą Felczaka do skrzyżowania z ulicą Odzieżową, bądź też Ofiar Oświęcimia. Tak po drodze mniej więcej jest skrzyżowanie z ulicą Lubomirskiego. Kiedyś jadąc właśnie Aleją Wyzwolenia w stronę centrum, można było w tę Lubomirskiego ulicę sobie skręcić, czyli w lewo. No był to trochę taki kaskaderski manewr, ale można było. No i nasza słuchaczka jechała tamtędy raz i zastanawiała się, czy dalej można taki manewr zrobić, ponieważ żaden znak nie pokazuje zakazu skrętu w lewo właśnie w Lubomirskiego z Wyzwolenia. Z kolei na jezdni znaki poziome, zdaniem słuchaczki, nie do końca są jasne. Zastanawiała się także, czy przypadkiem tutaj nie ma jakiejś pomyłki. Zatelefonowała drugi raz, kiedy powiedziałem, że sprawdzę i na razie, żeby nie robiła tego ryzykownego manewru, dopóki to nie będzie sprawdzone i w czasie reakcji nie powiemy, jak dokładnie się na tym skrzyżowaniu zachować. Pojechałem, zobaczyłem, specjalnie, naprawdę, pojechałem, zobaczyłem i droga słuchaczko, proszę nie skręcać w Lubomirskiego. Faktem jest, że nie ma zakazu skrętu w lewo, to prawda, nie ma takiego znaku pionowego, natomiast linie poziome dokładnie to pokazują. No chyba, że będzie pani jechała autobusem i jechała po pasie, po bus pasie, no to wtedy zdaje się, że jest to możliwe. Natomiast jeżeli jedziemy normalnie, pasem dla samochodów, to nie. To akurat z tej strony, czyli na tym pasie Alei Wyzwolenia w kierunku centrum jest linia ciągła, której przekraczać, jak wiadomo, nie wolno. Zatem się nie da w Lubomirskiego. Jedziemy, to kiedy się da i gdzie się da? Dobrze, jedziemy dalej. Skrzyżowanie z Odzieżową nie da się. Jedziemy jeszcze dalej, kolejne skrzyżowanie, to tutaj jest plac Witosa, też się nie da. Jedziemy dalej i dopiero na skrzyżowaniu z Rajskiego-Malczewskiego można, tak mi się wydaje, może gdzieś wcześniej przeoczyłem, ale jechałem i patrzyłem. Dopiero na tym dużym skrzyżowaniu ze światłami Rajskiego-Malczewskiego można zawrócić, pojechać z powrotem i jakoś tam w Lubomirskiego sobie wjechać. No pytanie po co, prawda, co tam jest na tej Lubomirskiego? Dobrze, jesteśmy jeszcze przy tematach drogowych i rowerowych przy okazji. Teraz ulica Zaleskiego, znana, bardzo mocno obciążona, spory ruch na tej ulicy Zaleskiego i na tej ulicy jest też przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów. Także cała masa i pieszych, i rowerzystów tamtędy przychodzi z parku Kasprowicza w stronę Różanki odwrotnie i zatelefonowała stamtąd do nas słuchaczka.
Dzień dobry, Edyta ze Szczecina. Ja dzwonię z taką sprawą. Już od jakiegoś czasu na przejeździe pomiędzy Różanką a Parkiem Kasprowicza cały czas przejeżdżają bez zatrzymania rowery, pomimo że z jednej i z drugiej strony jest bardzo duży i widoczny znak stop. Może nie dla każdego jest widoczny. Znajduje się z jednej i z drugiej strony, natomiast jeszcze nie widziałam roweru, który by się zatrzymał. Jeżeli zjeżdżają rowerzyści od strony amfiteatru, to z tej górki z bardzo dużą prędkością po prostu wjeżdżają na przejście dla pieszych. No, zero rozglądania się, pomimo że jest tam ten znak stop. Może mogliby Państwo zwrócić uwagę na antenie, bo na pewno wielu szczecińskich rowerzystów słucha Radia Szczecin, że tamten znak stopu jest.
To zwracamy w takim razie uwagę. Nie wiem, czy to coś pomoże, bo to rowerzyści to jest naprawdę dziwna grupa społeczna, chociaż nie wszyscy, nie wrzucamy wszystkich do jednego worka. Zwracamy na to uwagę, są tam znaki stop. Przynajmniej jeden na pewno, ten drugi od strony Parku Kasprowicza nie jestem pewny, ale ten od strony Różanki na 100% stoi. I ma pani rację, jeżdżę tamtędy i na pewno inni kierowcy także to obserwują. Kompletnie te znaki nikogo nie obchodzą, rowerzystów oczywiście. Nikogo nie obchodzą, jadą, wjeżdżają. Co można zrobić? No dobrze, to apelujemy. To pierwsza rzecz. A druga rzecz to taka rada dla kierowców, no kamerka. No bo w razie czego, gdy coś się stanie, no to tylko kamerka może nas uratować, że ten rowerzysta po prostu wjechał, nie zatrzymując się przed znakiem stop. A poza tym przepisy mówią tutaj, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych i przejście rowerowe, że nie można bezpośrednio przed pojazdem. Z tymi przepisami piesi mają dużo problemów. Im się wydaje, że skoro zostały zmienione i teraz samochód musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przejście, no to właściwie można już głowę w smartfon i do przodu. No nie, przed samochodem nie wolno. 510, 37 i 36. Teraz temat dla Straży Miejskiej właściwie. Betoniarki sobie jadą, z betoniarek się wylewa beton, wysypuje się coś tam jeszcze na jezdnię i takimi rzeczami teoretycznie powinna zajmować się Straż Miejska właśnie.
Mam prośbę do czasu reakcji o rozwiązanie problemu z zanieczyszczaniem motorycznie w tym tygodniu już po raz trzeci ulicy Kościelnej przez betoniarki wywożące beton z węzła betonowego firmy Cemex znajdującego się na ulicy Kolejowej. Otóż sprawa była zgłaszana od kilku tygodni do Straży Miejskiej, a także na numer alarmowy 112, że wyjeżdżające betoniarki z tej firmy są notorycznie przeładowane i rozlewają beton na niebezpiecznym łuku drogi na ulicy Kościelnej. Po prostu służby nic sobie z tym nie robią. Firma dalej ignoruje. Po prostu cały czas notorycznie jest wylewany ten beton na tej ulicy. Jest niebezpiecznie, ponieważ jest tam wysypane również z tego betonu kruszywo. Pojazd, który jedzie za drugim pojazdem, może liczyć, że zostanie mu wybita szyba. Dlatego bardzo proszę o interwencję, ponieważ od kilku dobrych tygodni zgłaszam to na Straż Miejską i niestety jest to bez jakiegokolwiek efektu.
Także my dzisiaj zatelefonowaliśmy do Straży Miejskiej i mamy obiecany komentarz w tej sprawie. Nie dzisiaj, ale jutro wystąpi pani Anna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej, tak więc proszę słuchać, jeżeli chodzi o zanieczyszczanie, wożenie czegokolwiek na jezdnię, już nie tylko chodzi o beton, żwir i tym podobne rzeczy, które mogą się z jakichś samochodów ciężarowych i innych gruszek wysypywać, ale nawet wjeżdżanie z błotem na oponach i wiadomo, to błoto potem zostaje na asfalcie. Straż Miejska jak najbardziej jest od tego, żeby zlokalizować takiego złoczyńcę, namierzyć i ukarać mandatem. Teraz zabiorę Państwa do Mostów. Mosty, niewielka miejscowość koło Goleniowa i z nami pierwszy dzisiaj gość. Pan Roman Mazurek, były sołtys Mostów. Dzień dobry, panie Romanie, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze i państwu.
Razem z panem Romanem i z państwem posłuchamy telefonu, który zarejestrował nasz czujny telefon.
Dzień dobry. Chciałabym, żebyście się państwo może nie tyle zajęli, bo to za dużo zajmowania się, ale poinformowali o sprawie tego nielegalnego składowiska, które ostatnio opisano w prasie. Odkryto nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych w okolicach Goleniowa. Chodzi o żwirownię Mosty, gdzie od 2015 roku mieszkańcy i okoliczni mieszkańcy i sąsiedztwo próbowało zainteresować nielegalnymi odpadami, które były zakopywane w tych dołach po wykopaniu żwiru. Proszono o zainteresowanie się tak zwanym zielonym jeziorkiem. Zielonym dlatego, że woda tam była po prostu w kolorze selenowym. Od 2015 roku nikt nie był w stanie panów EU w jakikolwiek sposób utemperować. Być może dlatego, że zarówno WIOŚ, jak i pan burmistrz, były burmistrz Krupowicz, z szerokim gestem rozdawał pozwolenia, no nie tylko zresztą on. Z tego, co dzisiaj doczytałam się, to kontrolę przeprowadził nie WIOŚ szczeciński, tylko WIOŚ z Zielonej Góry i Wrocławia. Być może, że to spowoduje, że wreszcie przestaniemy być truci. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Trochę posprawdzaliśmy, także podzwoniliśmy jeszcze przed programem i tak dzwoniliśmy także do pani Karoliny Kłobus, zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pani Karolina nie chciała wypowiadać się na ten temat, no ale z nami jest pan Roman Mazurek i chcielibyśmy zapytać, panie Romanie. Nasza słuchaczka powiedziała, że od 2015 roku były alarmy, były informacje o tym. Teraz patrzę na zdjęcie satelitarne Mostów i tej, na dużym obszarze że w ogóle ta żwirownia się znajduje i widać na tych zdjęciach jakieś takie oczka wodne, rzeczywiście w kolorze zielonym. Panie Romanie, jak wyglądała ta historia?
Znaczy tutaj może w woli sprostowania i proszę to nie interpretować stronniczo z mojej strony. Tutaj pani, ja to odczuwam jako oskarżenie gminy. Gmina tutaj jest najmniejszym sprawcą całego zła. Bo procedura uzyskania takiej koncesji na składowanie rzeczy niebezpiecznych, czyli surowców, polega na tym, że pierw decyzja jest zgłaszana do WIOŚ-u, do urzędów bodajże marszałkowskiego i wojewódzkiego i te urzędy, i gdzieś tam jest scedowane później na starostwo i te urzędy decydują. Burmistrz gminy Goleniów jest osobą, która dostaje dokumenty gotowe, przygotowane przez danego inwestora, i jest zobowiązana do podpisania. Nie to, że podpisze, nie podpisze, ale jeżeli inwestor przekazuje dokumenty z WIOŚ-u, z ochrony, z innych urzędów, Wód Polskich w pełni i z pełną dokumentacją, burmistrz nie ma innej możliwości jak podpisanie tych dokumentów. Chyba jeżeli, że będzie protest mieszkańców i wtedy sprawa jest przekierowana do sądu administracyjnego. I tutaj mówię, tutaj gmina jest jedynie beneficjentem częściowo z podatku.
Jedynie tym, kto podpisuje, grudu. Tak? Chyba, że mieszkańcy protestują, tak. Wtedy te protesty bierze się pod uwagę w jakiś sposób i czy zostaną tak. uwzględnione znaczy, w dalszych decyzjach, czy nie, to już jest inna sprawa.
jeszcze w woli wyprostowania, może nie przez nas tutaj mieszkańców, głównie sołtysów, została przez pana, ale my dopiero później zostaliśmy poinformowani o tym fakcie, że coś takiego istnieje. Praktycznie my zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, że będzie tam składowane szlaka i inne substancje. Właściciel żwirowni przekazał mi w jakimś tam czasie dokumenty, że posiada uprawnienie i tam w tym uzgodnieniu miał około 20 substancji, różnego rodzaju szlaki, inne rzeczy budowlane, które może tam składować zgodnie z prawem. Podkreślam, zgodnie z prawem. To nie były te rzeczy, które tam policja znalazła. Nie wiem, jakie tam rzeczy, nawet policja się ze mną nie kontaktowała, nie mam żadnych sygnałów z policji, nie byłem proszony o żadne wyjaśnienia i tak to wygląda.
No dobrze, ale to, panie Romanie, to pan wtedy był sołtysem i czy pan te dokumenty akceptował, podpisywał, tak jak pan wspomniał?
Nie, ja właśnie mówię, że my zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Zauważyliśmy, że coś zostaje składowane na żwirowni. Do mojej osoby, jako osoby publicznej, zostały przekazane przez mieszkańców informacje, że coś jest składowane.
Jakie to były informacje, panie Romanie?
To były informacje, że jakaś czarna maść się znajduje na żwirowni i że po kilkadziesiąt tak zwanych łódek, czyli tego ciężkich, no,
samochodów, ciężarowych.
Samochodów ciężarowych pojawia się na żwirowni, jest centralnie wysypywane do złoża już wydobytego i to zostaje. Wydziela się tam jakiś woń. Ja co prawda woni nie czułem, ale po wizji lokalnej samemu stwierdziłem ten fakt, że jest i poinformowałem o tym gminę. Gmina się zwróciła do WIOŚ-u. WIOŚ przesłał dokumentację, że to jest wszystko zgodnie z prawem. Pan uzyskał koncesję, że teren podlega regularnemu sprawdzaniu.
Czy WIOŚ przeprowadził kontrolę?
Tak. I przeprowadza regularnie kontrolę. Ja też w trakcie, tam w sumie gdzieś około 3-4 lat działalności w tym temacie, pisałem różne pisma i do WIOŚ-u moi współpracownicy, bo to nie jest tak, że sam pan sołtys się gdzieś tam czymś zainteresował i chce się wypromować. Mój sztab liczył około 10 osób, które mnie bardzo silnie wspierały. O pewnych działaniach ja w ogóle nie wiedziałem, że byłem wspierany. Dostawałem dokumenty na przykład z Wód Polskich, z innych urzędów, do których po prostu próbowali moi współpracownicy udawać się i zwracać uwagę, że to nie może być tak, że w miejscowości mojej i sąsiedniej są ujęcia wody i tu jest składowany taki materiał, bez zabezpieczenia żadnego. Jest stwierdzone, że pod spodem jest złoże gliny. Nie chcę być tutaj posądzony, że tam, nie wiem, 10, 20 czy 100 metrów i to jest wystarczające. I żeby było jeszcze ważne, wszyscy podkreślają, że pod spodem jest zbiornik wodny, który zasila Goleniów, Stargard, Szczecin i to zostało zlekceważone.
No dobrze, panie Romanie, przez kogo dokładnie zostało zlekceważone? Powiedział pan,
że
pierwsza informacja poszła do WIOŚ-u, do Zachodniopomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska. On przedstawił dokumenty, że wszystko jest legalne, przeprowadził kontrolę i nic mu nie wyszło, tak?
No i że przeprowadza kontrolę regularnie. Ja ze swojej strony tutaj też podczas jednej sesji...
Pamięta pan, kiedy była ostatnia kontrola może?
Nie, to było kilka gdzieś tam kontroli. Ja jedynie z tych pamiętam dwie kontrole. Po kontroli dzwoniłem osobiście, bo był numer telefonu do pani z WIOŚ-u i zostałem po prostu, mówiąc brzydko, zlekceważony, że my tu nic nie możemy zrobić, tu jest wszystko zgodnie z prawem. Tam są założone dwa pizometry, czyli takie punkty pomiarowe na wejściu i na wyjściu. Pomiary się zgadzają, jest wszystko czysto, jest bezpiecznie. Pana mieszkańcy nie muszą się, ani sąsiednie miejscowości, o nic obawiać.
I kiedy to powiedzieli?
Znaczy to jest... trudno mi powiedzieć, bo dokumentacja tą, co ja stworzyłem, to jest około gdzieś tam 200 kartek A4 i tak z głowy jest trudno mi to tak powiedzieć, że tego i tego dnia, nie?
Na jednym z portali goleniowskich, gazetagoleniowska.com, fragment przeczytam, ponieważ już te portale goleniowskie o sprawie piszą. Podstawą, ponieważ zostało wszczęte śledztwo, za chwilę posłuchamy oświadczenia prokuratora Piotra Wieczorkiewicza, rzecznika prokuratury okręgowej w Szczecinie, czego dotyczy śledztwo i na jakim etapie jest, ale z tego artykułu czytam, że podstawą do wszczęcia tego śledztwa były wyniki czynności przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, uwaga, w Zielonej Górze i Wrocławiu.
No i tu ma pan sama odpowiedź. Ja już tego nie skomentuję. Sam ma pan tutaj odpowiedź.
My będziemy w dalszym ciągu prosili panią Karolinę Kłobus o komentarz w tej sprawie. Tak. Panie Romanie, teraz posłuchajmy pana Piotra Wieczorkiewicza, rzecznika prokuratury okręgowej w Szczecinie. Dzisiaj do niego dzwoniliśmy. Tak jak wspomniałem, prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, współpracując z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Zielonej Góry, odkryli nielegalnie działające składowisko odpadów w jednej z miejscowości na terenie firmy, która nie posiadała zezwolenia na składowanie tego rodzaju substancji. Zlokalizowano odpady palne. Materiał dowodowy wskazał, że za funkcjonowaniem składowiska została zorganizowana grupa przestępcza. Członkowie tej grupy podrabiali dokumenty, tworzyli siatkę dystrybucyjną niebezpiecznych odpadów i składowali je wbrew zasadom bezpieczeństwa, w tym na obszarze objętym ochroną środowiska. Dotychczas zatrzymano 6 osób, którym w prokuraturze okręgowej w Szczecinie przedstawiono zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd wobec 3 z nich zastosował tymczasowe aresztowanie. Pozostali zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Podejrzanym przedstawiono zarzut obejmujący m.in. przestępstwo stypizowane w artykule 183 paragraf 1 kodeksu karnego. Popełnienie tego przestępstwa grozi karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. To jest przestępstwo nielegalnego przechowywania, składowania odpadów. To działało dłuższy czas, niemniej jednak nie chcę podawać szczegółów, gdyż cały czas trwają czynności procesowe, w których próbujemy określić dokładne ramy czasowe tego procederu. Bardziej mówimy w kategorii lat niż miesięcy. Były tutaj szeroko zakrojone działania, które miały na celu określenie wielkości tego składowiska. Niemniej nie wykluczamy, że nie jest to jedyne miejsce, w którym te odpady składowano. Postępowanie trwa i nadal wykonywane są czynności, które będą pozwalały na określenie skali tego zjawiska.
No więc dwie ważne informacje. Od wielu lat ten proceder trwał i to może być nie jedyne miejsce. I panie Romanie, dzisiaj chciałbym zakończyć pytaniem. Od wielu lat, tak jak pan powiedział, w 2015 roku już były pierwsze sygnały, że coś jest nie tak. I pytanie takie. Na pewno były informowane o tym instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska, tak?
Znaczy tutaj znowu, raczej będę pewno za populistę uznany. Będę musiał bronić gminę, bo tak, dokumenty do gminy trafiały, bo to jeszcze historycznie w 2016 pan planował rozbudowę, to znaczy nie pan, tylko spółka miała rozbudowę i miało dziennie tam około 150 ciężarówek przyjeżdżać i miały być robione prefabrykaty do budowy. Tutaj na tym momencie zostaliśmy w porę poinformowani przez gminę, że taka inwestycja będzie przebiegała i prawnie się przygotowaliśmy do tego punktu i oprotestowaliśmy to silnie i ta inwestycja została wstrzymana. Też podczas sesji przy rozmowie z burmistrzem i komendantem goleniowskiej policji uzyskałem takie zapewnienie, że jeżeli zadzwonię na komendę policji z podejrzeniem w ogóle jakichś działań zakrawających na przestępstwo, to funkcjonariusze policji goleniowskiej mają obowiązek w cudzysłowie się stawić na moją prośbę. Pewnego dnia przejeżdżając widzę, że jakaś cysterna stoi na terenie żwirowni podniesiona i jest wypompowywana jakieś nieczystości. Zadzwoniłem do komisariatu goleniowskiego. Po około pół godziny przyjechało 4 funkcjonariuszy, nie najniższych stopniem, jak to się zazwyczaj wysywa, tak zwanych młodzików, tylko doświadczona kadra, 4 funkcjonariuszy, którzy razem ze mną w mojej obecności zjechali na dół do żwirowni. Po tym fakcie komendant goleniowskiej policji dostał dosyć poważną reprymendę z tego, co się dowiedziałem. Jakim prawem w ogóle policja miała prawo wjechać na żwirownię, na teren kopalni? Policja skontrolowała dokumenty. Była to cysterna z Niemiec ze szlaką, na którą pan posiadał koncesję. Ale tutaj mówię ten sam fakt, że kto może wjechać, jak nie policja? Kto? Moje pytanie. Przecież ja nie mogłem sam sobie wjechać i tam sprawdzić. Wjechała policja, sprawdziła dokumenty i wyjechała. Bez żadnych jakichś tam innych utrudnień dla pracy kopalni.
Dobrze, będziemy kontynuowali oczywiście temat, także zapytamy...
Też tutaj i mój sztab, bo tam gdzieś tam właściciele spółki się dowiedzieli, kto ze mną współpracuje. 8 osób dostało od kancelarii prawnych ostrzeżenie, żebyśmy zaniechali działalności.
I z naszych informacji wynika, że również inni, którzy starali się zasięgnąć jakichś informacji na temat funkcjonowania tej żwirowni, także otrzymywali informacje z kancelarii prawnej.
Tak,
o ewentualnych grożących im konsekwencjach.
Otrzymaliśmy zapewnienie, że się spotkamy w sądzie, nie?
Pan Roman Mazurek, były sołtys Mostów, był z nami. Dziękujemy panie Romanie za udział w programie.
Dziękuję. Tak, jeszcze a propos,
tak,
na pewno nie zaprzestaniemy tej akcji. To znaczy ja już się gdzieś tam wycofuję na bok, ale nowi radni podjęli temat, prosili mnie o przekazanie. Nawet nie u mnie, bo u pani nowej sołtys są dokumenty i te dokumenty zostały przekazane i będą przekazywane do nowych radnych, którzy teraz właśnie objęli swoją funkcję i oni będą dalej ciągnąć ten temat.
My także ja podjęliśmy ten temat i będziemy kontynuowali, także dostaną państwo, mam nadzieję, komplet informacji na temat tego, co tam się działo i dlaczego tak długo, jak się wydaje, bez żadnej reakcji odpowiednich służb. Pan Roman Mazurek, były sołtys Mostów. Dziękuję panie Romanie, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Teraz państwa zabiorę do Pokorzelicy. Pod czujnym numerem nagrał się nasz słuchacz wczoraj, właśnie z Pokorzelicy. Słuchacz wypoczywa w pensjonacie, który nazywa się Familijny.
Dzień dobry, ja jestem w ośrodku w Pogorzelicy, ulica Wojska Polskiego 7. Ośrodek się nazywa, powiem, Familijni. Tu mamy zatrucie pokarmowe, przynajmniej z 50 ludzi, w tym moja żona leży, nie umie się doprosić do lekarza i w ogóle w recepcji też nas olewają. Także proszę o jakąś interwencję w tej sprawie.
No natychmiast interweniowaliśmy, zatelefonowaliśmy oczywiście w pierwszej kolejności do ośrodka Familijny w Pogorzelicy i otrzymaliśmy informację, że jak najbardziej... Oni potwierdzają, doszło do takiego zatrucia, ale ich reakcja była natychmiastowa i o tym opowie pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzień dobry pani Małgorzato.
Dzień dobry.
Pani Małgorzato, co wydarzyło się w ośrodku Familijny w Pogorzelicy? Jaka była wasza reakcja? I również reakcja o dyrekcji, kierownictwa tego ośrodka.
To znaczy, ja tutaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście wczoraj trwały czynności kontrolne w ośrodku. Zostało zgłoszone podejrzenie ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową. Trwały czynności kontrolne pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach. Zostały pobrane próby, wymazy do badań. Pobrano wymazy od personelu bloku żywienia, od osób chorych, wymazy z rąk od personelu żywienia, wymazy sanitarne z powierzchni i pobrano żywność do badań. No i na ten moment trwają badania.
Pani Małgorzato, kto zaalarmował, kto powiadomił? Inspektorat sanitarny?
No z informacji przekazanej z Gryfic była to osoba z nocnej świątecznej opieki zdrowotnej.
Rozumiem, czyli ktoś trafił do lekarza po prostu z tego ośrodka, tak?
Tak, z tych informacji, które ja posiadam, to tak, osoby się zgłosiły do lekarza, czyli prawidłowo.
Czyli
jak mamy objawy chorobowe, zgłaszamy się do lekarza i jakby tutaj już placówka powiadomiła inspekcję sanitarną.
Pani Małgorzato, ile osób, jeżeli to wiadomo, ile osób uskarża się na jakieś kłopoty zdrowotne?
No na ten moment jest to niewiele ponad 40 osób. Są to zarówno kuracjusze, jak i kilka osób z personelu.
40 osób, to jak domyślam się, no chyba większość, albo nawet wszyscy mieszkańcy w tej chwili tego ośrodka Familijny, tak czy nie?
Trudno mi powiedzieć, nie mam wiedzy, ile jest osób w ośrodku. Ja mam tylko taką informację, że to jest właśnie 40 osób, które uskarża się na objawy chorobowe.
Pani Małgorzato, kiedy będą znane wyniki i kiedy dowiemy się, co stało się w ośrodku Familijny?
No, badania trwają. No, mam nadzieję, że gdzieś już w środę będą jakieś pierwsze informacje z pobranych wymazów, no i że uda się ustalić ten czynnik etiologiczny, czyli przyczynę tego zatrucia.
A my w dalszym ciągu będziemy zachęcali do udziału w naszym programie kierownictwo ośrodka Familijny. Tak jak powiedziałem, przed programem rozmawiałem i przekazano mi informację, że rzeczywiście doszło do takiego zdarzenia, do zatrucia i że oni wykonali wszystkie czynności, które należało wykonać. To nie było tak, że zignorowali zupełnie temat, ale chcielibyśmy także trochę więcej wyjaśnień na ten temat. Pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dziękuję pani Małgorzato, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I do usłyszenia. Teraz chwila oddechu właściwie można powiedzieć. Nasz słuchacz zatelefonował i trochę mnie zaskoczył, ponieważ przypomniał historię w Szczecinie podobno znany kot, który ma na imię Gacek. I o tej historii nasz słuchacz i tak ją rozwinął, że właściwie wyszła z tego na taka historia społeczno-polityczna, można powiedzieć nawet.
Dobry wieczór, Stanisław ze Szczecina, stały słuchacz. Taka drobna sprawa, nie jako problem, tylko jako pewna sytuacja szersza, mianowicie kot Gacek. Kot Gacek był zwierzątkiem niezależnym, najwyraźniej nie należącym do nikogo. Oczywiście z takich aspektów negatywnych to nabiera uwagi, był dokarmiany nadmiernie, owszem. I teraz najciekawsza sprawa. Jakieś osoby związane pewnie z ochroną nad zwierzętami, z opieką nad zwierzętami, uzurpowały sobie prawo do zagarnięcia kota z ulicy pod szlachetnym oczywiście pretekstem, że będzie mu lepiej, że będzie odchudzony, bo wiadomo, że ci państwo lepiej wiedzą, co jest dla kota właściwe, a co nie. No i po prostu tak autorytatywnie, przypuszczalnie, jak pamiętam, wzięto go do domu, jest tam trzymany i deklaratywnie jest mu dobrze. Powiem tak, jest to taki płaszczyk, ładnie to wszystko ubrane w słowa, oczywiście, tak jakbym polityków słuchał. Wszystko jest szlachetne, wszystko piękne, my tu wiemy lepiej, co trzeba robić, a wy ludzie słuchajcie i nas podziwiajcie. Powiem tak, nie podoba mi się to, oczywiście podłoże ma dobre i tak dalej, natomiast nie jest to w porządku w stosunku do miasta, w stosunku do wizerunku i w stosunku do mieszkańców i sympatyków. Można to było załatwić bardziej elegancko, a na pewno nie tak autorytatywnie i tak po prostu bez oglądania się na innych. Panuje taka moda, że politycy, rządzący lepiej wiedzą, co dla człowieka dobrze i człowiek jest pozbawiany stopniowo, ale skutecznie swoich swobód i tak dalej pod pretekstem, że ktoś tam wie lepiej od kogoś. Takie szersze tło. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję.
No dziękuję panu. No takie wnioski daleko idące z tej historii o kocie Gacku, o którym ja niewiele tak naprawdę wiedziałem. Coś słyszałem nawet w czasie reakcji. Przewijał się temat kota Gacka, że to taki nasz szczeciński tutaj regionalny kot zachodniopomorski i powiem szczerze, że nie wiedziałem, że ktoś się nim zajął, ktoś go przygarnął i ktoś się teraz nim zajmuje i panu się to nie podoba, bo ktoś rozstrzygnął tak autorytarnie, co należy z kotem zrobić, co dla niego jest dobre. I co dla mieszkańców Szczecina, którzy jakoś tego kota polubili, jest dobre, to powiem panu tak osobiście zupełnie, że trochę mi to jest obojętne, co z tym kotem się w tej chwili dzieje. Jeżeli ktoś go przygarnął i w tej chwili go karmi, to chyba nie robi mu krzywdy, to po pierwsze. Mam tylko taką małą prośbę i uwagę, chociaż wiem, że to jest taki głos wołającego na puszczy, żeby tego nie robiono za moje pieniądze. No ale cóż, takie mamy czasy. 510 37 i 36, numer telefonu do naszego studia i jeszcze jeden telefon też z takimi bardzo ogólnymi uwagami dotyczącymi i Szczecina, i całego regionu, i wielu miejscowości w naszym regionie.
Dzień dobry. Ja chciałabym poruszyć problem bardzo niskiego poziomu gentryfikacji w naszym regionie. Gentryfikacja, czyli podniesienie poziomu życia w mieście przede wszystkim, nie dotyczy tylko Szczecina, który jest delikatnie zapyziały, ale też przede wszystkim miejscowości nadmorskich w województwie zachodniopomorskim, które no, niestety nie mają nic ciekawego do zaoferowania. W dalszym ciągu jest to brudne, tanie smażenie ryb, no, bez polotu. Prowadzona jest strategia urbanizacyjna w tym regionie. Dotyczy to przede wszystkim również peryferialnych części województwa. Mówię tutaj szczególnym naciskiem na południe województwa i rejon przygraniczny, gdzie jest w dalszym ciągu biednie, nieciekawie i nudnie. Nudno. I ten poziom gentryfikacji kiedyś był już poruszany również w kontekście wielu dużych miast zachodnioeuropejskich, przede wszystkim Berlina, dzielnicy Kreuzberg, tam gdzie odnawiano i remontowano stare miejsca w Polsce, to przede wszystkim Łódź, stare fabryki, Warszawa. W Szczecinie również są takie miejsca, które są odnawiane, ale przede wszystkim zapomina się też o miejscach takich jak Myśliwórz, Dębno, Barlinek, Chojna, Boleszkowice. Te wszystkie mniejsze miejscowości, które się po prostu nie rozwijają i są również miejscowościami, które podupadają. W związku z tym moja propozycja jest taka, aby poruszyć ten temat na antenie również w kontekście wakacji, że jest sezon wakacyjny i czekam na strategię bardzo bujnego rozwoju turystycznego i przyciąganiu turystów również z zagranicy. Dziękuję.
No dziękuję za ten telefon, dość krytyczny. Nie wiem, czy włodarze, a nawet mieszkańcy i turyści zgodzą się z pani opiniami dotyczącymi wielu miejscowości w naszym regionie i Szczecina. Tych miejscowości, które są położone na północy, Międzyzdrojów, Dziwnówka, Dziwnowa, nie wiem, Łukęcina, Pobierowa, o którym przed chwilą było Świnoujścia i tak dalej, i tak dalej. Południe, powiem szczerze, trochę mniej znam, no, ale też nie wydaje mi się, żeby było aż tak źle. A co do podjęcia tematu, wydaje mi się, że to bardziej do programu Radio Szczecin na wieczór, o tej gentryfikacji, czyli o poprawie warunków życia mieszkańców miast, można by było porozmawiać. A z nami jest pani Joanna. Trochę się nie spodziewałem, że wrócimy do Kota Gacka. Dzień dobry pani Joanno, witam serdecznie.
Witam serdecznie panie redaktorze. Tak się zdarza, że ostatnimi czasy specjalnie wybieram, ja jestem tłumaczem i mam taką możliwość czasami, że mogę sobie wybrać, żeby od tej 12 do 13 jeździć samochodem, żeby słuchać aktywnie waszej
No bardzo się cieszymy. A dlaczego akurat w samochodzie, pani Joanno? Czy nie można tego zrobić?
Bo przemieszczam się między
klientami. Aha, rozumiem.
Między klientami. Teraz też właśnie wracam ze zlecenia. I otóż, panie redaktorze, Kot Gacek, króciutko o nim.
Tak.
Otóż Kot Gacek prowadził sobie żywot spokojny, był dokarmiany przez lokalnych mieszkańców oraz przez przedsiębiorców prowadzących swoje biznesy na ulicy Kaszubskiej. Ja przez wiele lat byłam lektorem pobliskiej szkoły językowej oraz uczęszczam pasjami do apteki, którą prowadzi na tej ulicy Kaszubskiej moja przyjaciółka. I ten kot prowadził sobie swój bardzo osobliwy, charakterystyczny sposób bycia, wolniutki i, że się tak wyrażę, relaksacyjny. W momencie, kiedy kot Gacek stał się lokalnym celebrytą, ten kot nie miał żadnego życia. On był osaczany, robiono mu dziesiątki tysięcy zdjęć, pozowano z nim, przestawiano go, przesuwano go i w związku z tym po miesiącach, o ile nie po roku, tychże działań, ktoś podjął decyzję, żeby tego kota po prostu wziąć na tak zwaną nie tylko dokarmianie i pobyt w jakimś domu, bo takie miał widzimisię, tylko wzięto go tam po to, żeby on troszeczkę odpoczął psychicznie, ponieważ jako lokalny celebryta, jego życie prywatne, że się tak wyrażę, pan pozwoli, skończyło się, a zostało zredukowane tylko i wyłącznie do robionych pasjami dziesiątek albo setek, albo nie wiem, jak to może bardziej kwantyfikować, selfie'ów z nim. I on po prostu biedny cierpiał. On się nie mógł ruszać ani w prawo, ani w lewo. No po prostu non-stop był na fotografiach. I taka jest pokrótce historia Kota Gacka.
Dobrze, a gdzie on teraz jest, pani Joanno?
Nie, wiem o tym. Musiałabym spytać moją przyjaciółkę, która w tej sprawie wie więcej, a prowadzi
lokalnie. To słuchacza naszego uspokoimy, że w tej chwili kot Gacek odpoczywa, jak już nabierze sił, to znowu wejdzie po prostu na Instagrama.
Nie wiadomo, panie redaktorze, czy on tam powróci. Dowiem się więcej i napiszę albo przedzwonię w tej sprawie.
Dobrze.
Natomiast ten żywot jego, naprawdę, niech pan wierzy, został zredukowany do psychozy z ulicy Kaszubskiej. Tak bym nawet zatytułowała artykuł. Psychoza Gacka z ulicy Kaszubskiej. Bo niestety tak biedak skończył. Tak to się czasem dzieje, że lokalni celebryci no nie mają lekko, a później generalnie to jest równia pochyła. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani Joanno za te cenne informacje na temat kota Gacka. 510-37-36 numer telefonu do nas. Teraz jeżeli a propos jeszcze gentryfikacji poprzedniego telefonu z czujnego numeru, to szczecińskie Pomorzany, ulica Chmielewskiego i telefon zarejestrowany w piątek.
Ja dzwonię z ulicy Klemensiewicza. To osiedle Smolańska na Pomorzanach. To, co my mamy problem z mieszkańcami Chmielewskiego, takiej patologii, co siedzi pod sklepem Lewiatan, dzisiaj o 12.10 załatwiał się na osiedlu pod drzewem taki znany tutaj pijaczek, wyzywał mnie. Policja przyjeżdża, oni mają w nosie. Zwracałam uwagę właścicielowi sklepu, bo w sklepie mnie kiedyś też z pijaczków Smieleckiego tam naubliżał. Oni mają w nosie policję, a ten właściciel sklepu Lewiatana nic nie robi. Wszyscy o tym wiedzą, od 20 lat Chmielewskiego terroryzuje nas tu na Pomorzanach. Nie można do sklepu dojść, bo oni tu na murku siedzą, piją, hałasują. Nawet w dniu wyboru policja jeździła, tu tyle razy przyjeżdża, oni się śmieją im prosto w nos. Spółdzielnia kolejarz o tym wie, wszyscy na Pomorzanach wiedzą, co tu się dzieje.
Dziękujemy za ten sygnał, to wbijamy szpileczkę w tego Lewiatana przy ulicy Chmielewskiego, Smolańskiej, tak mniej więcej na styku. Czasami przejeżdżam, czasami widuję, coś na pewno jest na rzeczy, ja tam nie mieszkam, więc no, nie mogę powiedzieć więcej. Ale no, wygląda to rzeczywiście słabo, a więc szpileczka wbita, może to będzie kolejny czarny punkt na mapie naszego miasta, a może już jest. Zatelefonujemy oczywiście w tej sprawie i do Straży Miejskiej, i do Spółdzielni Kolejarz. W ogóle te Pomorzany nie mają szczęścia. Przypomnę historię powstańców wielkopolskich i sklepu Udory 24, a vis-a-vis jest przychodnia. A z nami jest pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry państwu.
Nie o przychodni dzisiaj, bo Niol jest zarządcą tego budynku. Może kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy i o tym, co tam się dzieje. I jaki to ma związek z tym sklepem Udory 24 po przeciwnej stronie ulicy. Ale dzisiaj o strefie płatnego parkowania i o problemie, który zdarza się, występuje, kiedy chcemy zapłacić za parkowanie w strefie płatnego parkowania w parkomacie przy użyciu karty płatniczej. Zachęcani jesteśmy do tego, zwłaszcza w okresie pandemii dużo takich zachęt było, żeby tylko właściwie z karty korzystać. Jest to nowoczesna, fajna metoda dokonywania płatności. Do tej metody przystosowane są parkomaty, ale czasami to nie działa. Sam to wypróbowałem, zdarzyło mi się to kilka razy i zastanawiałem się, dlaczego to nie działa. Dlaczego, kiedy płacimy kartą, pojawia się komunikat, że płatność jest odrzucona i wtedy parkomat nam wydaje takie zaświadczenie. Płatność została odrzucona, ale nie podaje przyczyny. Panie Wojciechu, i zakładamy, że wszystko na koncie jest, że ta płatność powinna zostać dokonana. Czy może być przyczyną jakaś wada, awaria całego systemu?
No, parkomaty łączą się z systemem płatniczym poprzez sieć GSM. No i tutaj rzeczywiście od czasu do czasu, rzadko, bardzo rzadko, bo to sprawdzałem, więc to nie jest jakiś systemowy problem, ale zdarza się, że mamy zakłócenia w pracy sieci GSM i wówczas parkomat, no tak jak pan opowiedział, nie przyjmuje płatności kartą. Rozwiązaniem jest na przykład zapłacenie bilonem, bo bilonem oczywiście parkomat w każdej chwili jest w stanie przyjąć.
Ale zakładamy, że ktoś tego bilonu nie ma, nie używa, no po co ma nosić w kieszeniach takie monety, skoro mamy XXI wiek i niedługo polecimy na Marsa, prawda?
No tak. Alternatywą są też te aplikacje mobilne, bardzo popularne. Zresztą większość już płatności ze strefy płatnego parkowania odbywa się przy pomocy płatności mobilnych. Także,
ale nie wszyscy korzystają, bo niektórzy sporadycznie korzystają ze strefy płatnego parkowania i nie warto gromadzić środków, pieniędzy na jakimś tam, nie wiem, subkoncie, tak, żeby korzystać z aplikacji mobilnej. Skupmy się na tej karcie. Więc, czy to jest tak, że terminal znajduje się w każdym parkomacie, tak?
Tak, każdy parkomat jest w stanie przyjąć opłatę przy pomocy karty. Oczywiście w sytuacji, kiedy tych zakłóceń nie ma i to jest jakby normą. Natomiast zdarza się wyjątkowo, że takie zakłócenia są.
Nie znam się na płatności. Nie znam się, jak. Nie wiem, jak działają terminale. No, on się łączy się przez sieć GSM oczywiście. Tak. Ale czy terminal wie, że akurat nie doszło do połączenia z bankiem, czy po prostu tego nie wie i wysyła tylko komunikat, płatność nie może być zrealizowana, czy też odrzucona? Bo tak nie, chyba brzmi ten komunikat na ekraniku parkomatu. Płatność odrzucona. Czy też transakcja odrzucona? O,
tak, właśnie. Tak. Mamy szczegółowe raporty na temat tego, jak funkcjonuje system i czy parkomat w danym momencie działał, czy nie działał, czy było to zakłócenie, czy nie. A jeżeli płatność została odrzucona, czy została odrzucona właśnie z powodu zakłóceń w działaniu sieci GSM, czy może z powodu niewłaściwego użycia tej karty, no bo można ją zbyt wcześnie przyłożyć, albo za późno, albo nie wiem, nie potwierdzić płatności blikiem, bo też można blikiem zapłacić.
Tak.
Więc różne rzeczy się zdarzają. My mamy takie szczegółowe kody błędu, jaki błąd w tym wypadku się wydarzył, więc już przechodząc do pytania o ewentualną reklamację, oczywiście jesteśmy w stanie zweryfikować, czy brak płatności nastąpił, nazwijmy to w skrócie, z naszej winy, czy jednak z powodu jakiegoś niewłaściwego użycia karty przez kierowcę. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, o której pan mówi, że nie mógł pan zapłacić kartą i po prostu
po jakimś czasie przychodzi przesyłka polecona, że trzeba zapłacić, uiścić opłatę dodatkową w wysokości 100 zł, no to wtedy można, no i dlatego chciałem zadać to pytanie, idziemy wtedy składać reklamację i tak. Pan gwarantuje w tej chwili swoim słowem, że kody błędów poinformują dokładnie, z jakiego powodu ta płatność nie została dokonana i jeżeli ten błąd był po waszej stronie, to wtedy reklamacja zostanie uznana, tak?
Tak, oczywiście.
To się nagrało, panie Wojciechu?
Nie ma tutaj żadnego ryzyka, błędu. To jest po prostu nasza praktyka. Natomiast tutaj jeszcze warto dodać, że według regulaminu w przypadku jakby niepowodzenia skorzystania z parkomatu kierowca powinien rozejrzeć się za drugim parkomatem.
Mhm.
Ale tu też podchodzimy do tego w sposób...
miłosierny.
Rozsądny. To znaczy, jeżeli sprawdzamy, czy parkomat, który był nie działał w danym momencie, czy rzeczywiście w pobliżu jest, był następny i czynny.
No one są porozrzucane czy też... tak w dosyć sporych odległościach, tak, od siebie, tak. Ale powiem panu, panie Wojciechu, tak na zakończenie, że to już z mojego doświadczenia bywa tak, że jeżeli jeden nie przyjmuje płatności kartą, to i sąsiedni robi to samo i kompletnie nie rozumiem dlaczego.
Tak. Jeżeli jest to zakłócenie w systemie GSM, no to w zasadzie...
To całe miasto może być w tym momencie wyłączone z takiej możliwości. Albo jakiś rejon,
ale zdarzają się też punktowe zakłócenia. Także tutaj
to zależy też od tych stacji bazowych sieci komórkowych, tak, najprawdopodobniej. Tak, dobrze, tak, panie Wojciechu, tyle wyjaśnień. Bardzo dziękuję. Jeżeli państwo mają jakieś trudne doświadczenia z płatnością kartą i jeszcze w historii reklamacje, to proszę do nas zadzwonić, napisać i my być może do tego tematu wrócimy. No i bardzo mało czasu, panie Wojciechu, dziękuję. Rzecznik NIO.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję i do usłyszenia i pozdrawiamy. Spieszę się trochę, bo mało czasu do końca programu, a chcieliśmy przynajmniej dotknąć pewnego tematu konsumenckiego. Z nami pani Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Dzień dobry, pani Longino.
Dzień dobry, witam
serdecznie. Pani Longino, proszę sobie wyobrazić, że niektórzy ludzie kupują jedzenie przez internet.
Takie mamy czasy.
No chyba dobre to jest, pani Longino. No dobrze, ale wiadomo jak jest z jedzeniem, prawda? Że ono bywa tak, że może się zepsuć. Niektóre artykuły...
Trochę
ryzykowny jest ten zakup przez internet. I teraz, pani Longino, bardzo krótkie pytanie w zasadzie, bo już poznaliśmy setki razy o tym w czasie reakcji, mówiliśmy, że możemy skorzystać w przypadku innych zakupionych rzeczy przez internet, możemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ogóle nie podając żadnej przyczyny, to pierwsze. A drugie, jeżeli towar jest wadliwy, no to tutaj nas chronią bardzo fajne przepisy, które kiedyś nazywały się rękojmia zawady, teraz niezgodność towaru z umową. I czy to samo działa w przypadku artykułów spożywczych?
Dokładnie, to samo działa w przypadku artykułów spożywczych. Jeżeli stwierdzimy, że towar jest niezgodny z umową, czyli inaczej mówiąc jest wadliwy, mówimy o artykułach spożywczych, czyli ma nieprzyjemny zapach na przykład, albo coś tam jest, jakieś ciało obce jest w tym artykule, czy źle po prostu nieodpowiedni smak, to mamy prawo do złożenia reklamacji, a sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację. Nie może być taka sytuacja, że sprzedawca powie, że reklamacji nie przyjmuje. Klient ma prawo do reklamacji, a sprzedawca ma obowiązek ją przyjąć i rozpatrzyć.
Dobrze, pani Longino, a czy kupując cokolwiek innego, nie wiem, zabawkę, buty, telewizor, tak, cokolwiek, przez internet przyjeżdża do nas towar, możemy go zapakować z powrotem, bo nam się nie spodobał kolor, odcień, cokolwiek odesłać bez podania przyczyny. To samo możemy zrobić na przykład, nie wiem, z wołowiną?
No nie, no wiadomo, że ten towar ma określone tutaj wymagania. Artykuł spożywczy przede wszystkim bardzo ważne jest, jakie są jego warunki przechowywania. Jeżeli pan mówi akurat na przykładzie...
Czyli to nie działa tak dosłownie jeden do jednego, czyli odesłać tego towaru, tak jak każdy inny przemysłowy jakiś, to już się nie da, tak?
To już się nie da. Niestety takiego w ogóle nie można zwrócić. Natomiast można tylko zareklamować, jeżeli niezwłocznie po otrzymaniu tego towaru, niezwłocznie mówię, bo to są bardzo ważne warunki przechowywania, stwierdzimy, że po prostu jest niezgodny z umową, czyli wadliwy.
Mhm. Niezwłocznie, dobrze, ale jakie terminy? Normalnie ta rynkowa, ja będę używał tej nazwy, bo ona jest łatwiejsza niż ta niezgodność towaru z umową. Rękomia zawady normalnie działa przez 2 lata. No trudno sobie wyobrazić, żeby to działało tak samo przy artykułach spożywczych. Jakie to są te terminy?
Tutaj jest bardzo prosta zasada. Każdy artykuł spożywczy ma termin przydatności do spożycia albo datę minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości to jest określona przy artykułach o długim okresie ważności, prawda? Na przykład artykuły mrożone, konserwy. Natomiast data minimalnej trwałości jest zazwyczaj bardzo krótka. I jeżeli towar jest jeszcze... Towar musi być w terminie przydatności do spożycia lub w terminie właśnie tej daty minimalnej trwałości. To w tym czasie jak najbardziej mamy prawo do reklamacji. Natomiast jeżeli artykuł ten spożywczy będzie już po terminie przydatności do spożycia, to niestety reklamacja nie obowiązuje, ponieważ różne artykuły spożywcze mają różne terminy, bo inny termin przydatności do spożycia będzie miał na przykład jogurt czy śmietana, a jeszcze inny będzie miał na przykład ser jakiś długo dojrzewający, żółty, prawda? Ale najważniejszy jest ten wyróżnik, czyli termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości.
Oczywiście, to trzeba to podkreślić, dostajemy to jeszcze w terminie.
Bo pan redaktor może wraca do tego, kiedyś to były takie przepisy, że należało złożyć reklamację w terminie 3 dni od daty zakupu lub od daty otwarcia opakowania. Tego terminu już nie ma. Najważniejsze jest to, żeby sprawdzać właśnie te terminy przydatności do spożycia, daty minimalnej trwałości. I jeżeli produkt jest w tym terminie, był odpowiednio przechowywany, a jest niezgodny z umową, czyli inaczej mówiąc jest wadliwy, konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu, no niech będzie rękojmi, czyli inaczej niezgodności towaru z umową.
Z umową pani Longina Kaczmarek z wyjaśnieniami, miejski rzecznik konsumentów. Dziękuję pani Longino, do usłyszenia, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, ja również pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa, do widzenia.
Do widzenia, jutro Janusz Wilczyński państwa powita w programie. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.